Chwila dla reportera.
Cześć, z tej strony Kuba. Przeprowadziłem wywiad z Kają Remus, która studiuje w Chinach, jednak wróciła do Polski przez nasilenie epidemii koronawirusa. Opowiedziała ona kilka uspokajających słów na temat wirusa, a także w jaki sposób wygląda teraz życie w najbardziej zaludnionym kraju świata. Posłuchajcie. Kaja, już tyle słyszeliśmy o tym wirusie, że zabija, że nie zabija, że niewyleczalny, że nawet jest karą za homoseksualizm na świecie. Jak to z nim w końcu jest? Czy faktycznie sytuacja jest na tyle poważna, że panika nie powinna nikogo dziwić?
Nawet nie będę się wypowiadać, jeśli chodzi o karę za homoseksualizm, bo oczywiście jest to jedna wielka brednia. Natomiast czy wirus zabija, czy nie zabija, to mogą nam powiedzieć tylko naukowcy. W tym momencie śmiertelność wirusa różni się w zależności od kraju. Na przykład we Włoszech jest to w tym momencie 5% umieralności, natomiast w Chinach jest to około 2,7% umieralności, więc w zależności od kraju, prawdopodobnie w zależności od stopnia rozwinięcia infrastruktury medycznej, różni się ten poziom, na jakim wirus zabija. Oczywiście wirus jest niebezpieczny dla osób starszych, w większości dla osób, które nie mają dobrze rozwiniętego układu immunologicznego, dla osób, które przechodzą przewlekle choroby wieńcowe lub choroby onkologiczne, osoby, które w tym momencie przyjmują chemię, czyli ogólnie osoby, które w normalnym życiu również są bardziej narażone na różne wirusy i bakterie i którym takie właśnie wirusy i bakterie mogą wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Nawet zwykła grypa i przeziębienie mogą tym ludziom wyrządzić dużą krzywdę. Natomiast jeśli chodzi o panikę, jestem w stanie porównać sytuację w Chinach i w Polsce i wydaje mi się, że na ten moment w Polsce jest troszeczkę za duża panika. Panika tak naprawdę nigdy nie jest dobra i zawsze jest niszcząca, czasami nawet bardziej niż epidemia, ponieważ ludzie rzucając się do sklepów, wykupując zapasy na najbliższe pół roku i najchętniej to ludzie by w tym momencie wykopali bunkier z ołowiu i się tam zamknęli. Uważam, że takie zachowanie jest tak naprawdę nierozsądne. Wystarczy po prostu stosować się do zaleceń, jeżeli wiemy, że jesteśmy w grupie ryzyka, żeby nie wychodzić, żeby wtedy nosić maski, żeby dzwonić na infolinię zamiast iść na przykład na SOR, żeby zgłosić, że oj, chyba mamy koronawirusa. No i oczywiście zwrócić bardzo dużą uwagę na higienę, myć często ręce, myć je poprawnie i przez wystarczającą ilość czasu, unikać dotykania śluzówek, czyli oczu, uszu oraz nosa, ust i w ten sposób możemy zminimalizować ewentualne zagrożenie zarażeniem się tym wirusem.
Uważasz, że informacje z Azji dotarły do Polski z opóźnieniem?
Ciężko stwierdzić, czy informacje z Azji dotarły do Polski z opóźnieniem, ponieważ nie wiem, kiedy w Polsce po raz pierwszy usłyszeliście o koronawirusie. Ja wtedy byłam w Chinach i pierwszy raz o wirusie usłyszałam na początku stycznia już. Świętując zakończenie sesji, wybrałam się z koleżankami do centrum handlowego na obiad i wtedy przeczytałyśmy właśnie taki artykuł, że w Wuhan do szpitala dostał się mężczyzna, który cierpi na jakąś chorobę i że ta choroba daje jakieś tam symptomy, że właśnie było mówione, że jest to kaszel, są to problemy z oddychaniem. I to wtedy bardzo mnie i moje koleżanki zaniepokoiło. I zaczęłyśmy wtedy rozmawiać o epidemii SARS z 2003 roku, ponieważ Chiny również zmagały się wtedy z bardzo dużym problemem. Zaczęłyśmy wtedy o tym rozmawiać i zastanawiałyśmy się, czy nie pokrzyżuje nam to planów na ferie i czy wybuchnie z tego coś większego. No a okazało się, że poszło to w bardzo nieciekawą stronę.
Czy pamiętasz może, kiedy przeczytałyście tą informację?
Jestem w stanie dokładnie określić ten czas. To było dokładnie 5 stycznia 2020 roku.
Jakie są różnice w relacjonowaniu rozwoju choroby w Chinach i w Polsce? Czy są znaczące?
Wydaje mi się, że w Polsce bardzo dużo mówi się o nowych przypadkach koronawirusa, o zachorowaniach, o tym, jakie są symptomy. Mało mówi się natomiast o rzeczach, które mogłyby ludzi uspokoić. Wydaje mi się, że media w Polsce troszeczkę nakręcają spiralę paniki i nie mówią o tym, że tak naprawdę wystarczyłoby po prostu, żeby ludzie częściej myli ręce, żeby kaszleli i kichali w odpowiedni sposób, czyli w zgięcie łokcia, a nie w dłoń otwartą, żeby po prostu zachować trzeźwe myślenie. Natomiast mówi się bardzo dużo o tym, co może zrobić nam wirus, gdzie nie jechać, gdzie jest najwięcej przypadków śmiertelnych, co według mnie podkręca bardzo właśnie tą panikę, zamiast uczyć ludzi, jak powinni postępować. Wielu ludzi nadal uważa, że Chińczyk równa się koronawirus, ponieważ bardzo długi czas w mediach na koronawirusa mówiono koronawirus z Wuhan albo koronawirus z Chin, więc bardzo duża część Polaków po prostu tego koronawirusa w tym momencie łączy z Chińczykami. I uważam, że jest to bardzo krzywdzące i nie powoduje niczego dobrego.
Czy spotkałaś się osobiście z jakimiś dziwnymi zachowaniami w twoją stronę? Albo czy słyszałaś, że twoi znajomi Azjaci spotkali się z jakimiś nieprzyjemnymi, nawet można powiedzieć rasistowskimi zachowaniami?
Jak najbardziej. Ja osobiście raczej tego nie odczułam. Nie odczułam tego w stosunku do mnie, jako do osoby, która wróciła z Azji, wróciła z Chin. Wiadomo, że wśród najbliższych przyjaciół oni sobie żartowali, haha, koronawirus, przyjechałaś z Chin. Ale nie było to nic krzywdzącego i na pewno nie było to nic takiego kierowanego agresją. Natomiast mam wielu znajomych, którym przydarzyło się coś takiego. Między innymi mój przyjaciel Japończyk wybrał się na wycieczkę do Europy. To była taka objazdowa wycieczka po Europie. No i zahaczył też między innymi o Maroko i zobaczyłam jego story na Instagramie, na którym mówił, że planował zostać w Maroko przez tydzień, ale skrócił swoją wycieczkę do 2 dni, ponieważ gdzie nie wyjdzie, to na ulicy ludzie na jego widok zasłaniają usta i nos i że czuje się, jakby był po prostu trendowaty, ponieważ ludzie na ulicach w Maroko byli przekonani, że skoro jest skośny, tak tutaj w cudzysłowie, to, że ma tego koronawirusa albo że jest duża szansa, że ma koronawirusa, no i było mu mega, mega przykro w związku z tym oczywiście. I pisał mi, że coś takiego wydarzyło się nie tylko w Maroko, ponadto nie dalej jak 2 dni temu we Wrocławiu zaatakowano na ulicy bardzo znanego swoją drogą szefa kuchni chińskiej i pobito go tak do bardzo słabego stanu, krzycząc, że ma koronawirusa i że ma się wynieść z Polski. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tą spiralą nienawiści nakręconą przez media tak naprawdę chyba nie do końca świadomie, bo media po prostu pokazywały koronawirusa jako koronawirusa z Chin. Dodatkowo mam nawet tutaj w najbliższym otoczeniu, w Gdańsku, mam znajomą, jest ona Chinką i od pół roku przebywa w Polsce i nie była w międzyczasie w Chinach. I miała taki problem, że poszła do supermarketu i była grupa dziewczyn na około 16 lat, która na jej widok zaczęła krzyczeć koronawirus, pokazywać ją palcami, zasłaniać sobie usta i nos, jakby bały się, że się czymś zarażą. No takie przykre sytuacje, jakby wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebne.
Jak żyją i funkcjonują ludzie właśnie w Chinach, czyli w miejscu, gdzie sama epidemia w końcu wybuchła? I jakie podjęto tam środki bezpieczeństwa?
Środków bezpieczeństwa podjęto bardzo dużo. Między innymi ja w tym momencie jestem studentką w Chinach, studiuję. I jestem teraz w Polsce, mimo że semestr rozpoczął się już 2 tygodnie temu. I pobieram naukę przez internet. Ponadto oczywiście wszystkie imprezy masowe zostały zamknięte. Samo miasto Wuhan zostało zamknięte już na samym początku epidemii, kiedy wiadomo było, że miasto Wuhan jest epicentrum. Postanowili zamknąć drogi wjazdowe, wyjazdowe. Nie można było do Wuhan wjechać ani wyjechać. Zresztą nadal nie można, bo Wuhan nadal jest miastem, które najbardziej się boryka z epidemią na całym świecie. W innych miastach chińskich również podjęto różne kroki bezpieczeństwa, między innymi po powrocie na przykład jeżeli byłam na południu Chin, wracam na północ, bo tam mieszkam, ale byłam na południu, żeby obchodzić Nowy Rok Chiński, to po powrocie na północ przez 2 tygodnie będę musiała poddać się kwarantannie, sama obserwować swoje ciało i swój stan zdrowia, i nie mogę wychodzić z domu. I rzeczywiście tam w Chinach chodzą ludzie po mieszkaniach, które są objęte kwarantanną, sprawdzają, czy ci ludzie tą kwarantannę rzeczywiście przestrzegają i pomagają im w zdobyciu rzeczy pierwszej potrzeby. Czyli jeżeli brakuje nam jedzenia, brakuje nam papieru toaletowego, to ci ludzie dostają po prostu paczki takie z tymi rzeczami, żeby nie musieli wychodzić. Nawet wchodzenie i wychodzenie z osiedla zostały wprowadzone systemy na kartki, że jeżeli chciałabym wyjść z osiedla, to musiałabym mieć kartkę i mogę z tego osiedla wyjść raz na 3 dni, raz na 2 dni, żeby zrobić zakupy i wrócić, ale żeby ograniczyć jak najbardziej to wychodzenie.
Nasunęło mi się teraz pytanie. Pamiętam, że na samym początku epidemii bardzo dużo było mówione o tym, że Chińczycy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że są zarażeni, mimo wszystko chwalili się na przykład na mediach społecznościowych, że oszukali system i czy to jest normalne u Chińczyków, że nie zdają sobie sprawy z tego, że działają po prostu wbrew instynktowi samozachowawczemu, czy to jest po prostu jeden wyjątek?
Wydaje mi się, że to nie jest jeden wyjątek i wydaje mi się, że tutaj musimy spojrzeć troszeczkę szerzej na Chiny jako na społeczeństwo. i spojrzeć na to, jak bardzo wielka jest populacja Chin, jak wiele tam jest ludzi, jak wiele jest różnych procesów myślowych zachodzących w głowach tych ludzi, ponieważ jak wiemy, każdy człowiek jest inny i mając tak wielu ludzi, wiadomo, że tych myśli będzie jeszcze więcej i o wiele więcej różnych zachowań będzie występowało. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę wielu Chińczyków nie otrzymało dobrej edukacji, pochodzą z małych miejscowości, gdzie tak naprawdę nie myślą o takich głębszych sprawach, nie myślą o tym, że robiąc coś mogliby zaszkodzić komuś innemu. Myślę, że to jest bardzo często pomijane, kiedy mówimy o społeczeństwie chińskim. Tak samo jak jeszcze niedawno bardzo dużo w internecie mówiło się o tym, że Chińczycy sami są sobie winni, bo jedzą wszystko, co się rusza. Bardzo rzadko zwraca się uwagę na to, jaki jest kontekst historyczny i kulturowy tego, że Chińczycy właśnie jedzą wszystko, co się rusza, tutaj znowu w cudzysłowie. Tak samo właśnie, jeżeli widzimy takie bardzo dziwne rzeczy, które Chińczycy robią czasami, między innymi właśnie ten przykład z Chinką, która poleciała do Francji i wiedząc, że ma koronawirusa, jakoby świadomie roznosząc tego wirusa. Widziałam też sytuacje takie, że na przykład ludzie, którzy roznoszą jedzenie, że jadąc windą do kogoś pod mieszkanie kaszlą albo plują na guziki od windy i że to też miałoby jakoby być takim medium do rozpowszechniania się wirusa. Nie jestem w stanie ani tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć, ale jestem za to w stanie powiedzieć, że każdy człowiek się różni, a jeżeli mamy tak wielu ludzi, to no, możemy trafić na wiele różnych osobliwych zachowań.
Nie ukrywajmy, wyjeżdżałaś z kontynentu, który jest zarzewiem całej epidemii, ale kiedy wyjeżdżałaś z Chin, to w twoim mieście nie było jeszcze żadnego zarażenia. Chciałem zapytać w takim razie, jak wyglądała podróż samolotem? Jak wyglądała odprawa w Azji i jak wyglądała też medyczna kontrola w Polsce?
Kiedy opuszczałam Chiny, ja w Chinach mieszkam w mieście Chengdu w prowincji Sichuan, która jest w tym momencie jedną z bardziej zagrożonych prowincji w Chinach. Na ten moment w moim mieście jest ponad 100 osób zarażonych. Kiedy wylatywałam z Chengdu, wylatywałam do Wietnamu na wakacje. I tak naprawdę odprawa do samolotu do Wietnamu nie różniła się w ogóle od odpraw, które przechodziłam kiedykolwiek w życiu. Ani nie zmierzyli mi temperatury, ani nie sprawdzili mojego stanu zdrowia w żaden sposób. Po prostu tak jak zwykle odbyła się odprawa. Natomiast kiedy wracałam do Polski z Wietnamu. Wtedy już sytuacja epidemii była troszeczkę głośniejsza. Już w Polsce było o tym wiadomo. W Chinach zrobiło się głośno. I spodziewałam się tak naprawdę, że będzie mój stan zdrowia sprawdzony. Niestety tak się nie stało. Wylatywałam z Hanoi i leciałam przez Katar, przez Doha. I wtedy z Doha do Warszawy. W żadnym z tych samolotów nie sprawdzono mojego stanu zdrowia, ani nie zmierzono mi temperatury. Natomiast w Warszawie, mimo zapewnień, że sprawdzają stan zdrowia ludzi, którzy wracają z Azji. W moim przypadku tak się nie wydarzyło. Co prawda ja wracałam z Wietnamu, ale wydaje mi się, że wiele osób, które były w Chinach przez długi czas, w tym okresie wyjechało na ferie. I wiele osób mogło z innych krajów, a nie z Chin, bezpośrednio wracać do swoich krajów rodzinnych. Więc wydaje mi się, że to było bardzo duże niedopatrzenie, bo wiem, że wiele osób wracało bezpośrednio z Kambodży, z Laosu, z Wietnamu, ponieważ po prostu wyjechali na wakacje. W moim przypadku tak się wydarzyło, że nie sprawdzili ani mojego stanu zdrowia, ani nie dostałam żadnej kartki, żeby napisać swój adres albo cokolwiek, tak zwana karta pobytu. Teraz podobno bezpośrednie loty z Chin mają coś takiego. Nie zauważyłam żadnej tak naprawdę różnicy w traktowaniu, oprócz tego, że sama z własnej woli założyłam na lot maseczkę. Mam natomiast kolegę, który również wracał właśnie z Chengdu i on natomiast wracał z Chengdu również przez Doha, czyli z przesiadką i po wylądowaniu w Warszawie, on wylądował tydzień później niż ja, więc wtedy jeszcze bardziej były zaostrzone kontrole. Nie dostał żadnej karty pobytu, również nie zmierzono jego temperatury, więc zgłosił się do personelu na lotnisku i zapytał się, co ma tak naprawdę zrobić, jaki jest proces postępowania, na co powiedzieli mu, że jeżeli czuje się dobrze, to ma jechać do domu i nie został w ogóle temat podjęty przez nich.
Po więcej informacji na temat wirusa, ale też samego życia w Chinach i innych krajach azjatyckich, zajrzyjcie na kanał Kaja Remus.
Chwila dla reportera.